Wszyscy mamy nasze ulubione wspomnienia, do których chętnie wracamy. I być może to są wspomnienia z twojego dzieciństwa. Ja chociaż wychowałem się w mieście, to sporo czasu spędzałem na wsi. Któregoś razu wychodzę, a przed domem leży taki wielki, ścięty pień drzewa, ale popatrzyłem na ten pień i od razu wiedziałem, że to nie jest zwykły pień, ale to jest dziki jeleń, który przyszedł na nasze podwórko z pięknym porożem, więc skoczyłem na jego grzbiet i na tym jeleniu odbywałem dziesiątki podróży po całym świecie. Moje wspomnienia z dzieciństwa to spanie z psem w jednej budzie, to chodzenie na grzyby i karmienie kociaków, które ktoś wyrzucił w krzaki i karmiliśmy je łyżeczką, żeby je uratować, a potem to byli nasi najlepsi przyjaciele. Ale też czasami mamy wspomnienia nie tylko z dzieciństwa, ale z ważnych chwil, które spędzaliśmy z ludźmi, których lubimy. Jeden z moich przyjaciół ma taki zwyczaj, że raz na jakiś czas, a w zasadzie całkiem regularnie, wysyła mi zdjęcia z naszych wspólnych podróży, ale zawsze te zdjęcia są z podróży, które miały miejsce 5, 10, 15 lat temu. A więc możecie sobie wyobrazić, że na tych zdjęciach wyglądamy troszeczkę inaczej. I zawsze jest jakiś komentarz, co stało się z twoją brodą, teraz jakoś ci wyblakła, a ja też nie pozostaję dłużny i mówię, wiesz, jakoś więcej jest z ciebie teraz niż było kiedyś, ale nie martw się, dobrych ludzi musi być więcej. I tak sobie gadamy. Ale czasami też te nasze wspomnienia, które mamy, to są wspomnienia naszych sukcesów, osiągnięć, zwłaszcza tych, które dużo nas kosztowały, albo też kiedy były trudne chwile, przez które żeśmy przeszli, sobie poradzili z tymi chwilami. Bo myślimy sobie, jeśli wtedy dałem radę, to i teraz też sobie poradzę. Jeżeli wtedy się udało, to teraz czuję się silniejszy i mądrzejszy do tego, aby poradzić sobie z tymi nowymi wyzwaniami, które niesie ze sobą życie. A więc wspomnienia są ważne, bo wspomnienia pokazują, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i co cenimy. I też wspomnienia kształtują nasze marzenia. To, jak marzymy i o czym marzymy. I też wspomnienia dają siłę do realizacji tych marzeń, bo myślimy sobie, jeśli zrobiłem to w przeszłości, to zrobię to jeszcze raz, a nawet jeszcze lepiej. I właśnie dlatego prorok Izajasz w swojej księdze zabiera nas do samych początków, do tych najlepszych wspomnień ludzkości, do przeszłości, aby pomóc nam lepiej zrozumieć naszą przyszłość i pokazać nam obraz naszych marzeń przyszłości, a to wszystko po to, abyśmy inaczej żyli w teraźniejszości tu i teraz. I właśnie rozpoczynamy nową serię kazań adwentowych, Ewangelia według Izajasza. I ci z nas, którzy są bardziej uważni, myślą sobie, takiej Ewangelii jakoś nie znajduje w Biblii. Są cztery Ewangelie, czterech ewangelistów, ale Izajasz? Otóż Izajasz często nazywany jest ewangelistą Starego Testamentu, ponieważ w jego księdze jest tak wiele zapowiedzi przyjścia Mesjasza Jezusa i tak wiele mówi o tym przyszłym zbawieniu, że jego księga nazywa się właśnie Ewangelią Starego Testamentu. Ale fakt, że Izajasz tak wiele uwagi poświęca dobrej wiadomości, dobrym wiadomościom, nie oznacza, że był on ślepy na rzeczywistość, która była wokół niego. Bo kiedy Izajasz chodzi ulicami Jerozolimy, to widział wokół panoszące się zło. Widział, jak jego rodacy, zamiast czcić Boga, jedynego Boga, zaczynają podążać za innymi bogami, oddają im cześć. Widział niesprawiedliwość, krzywdę, korupcję i zło. Patrzył na ludzi biednych, którzy są pokrzywdzeni, ponieważ sędziowie w tamtym czasie w Izraelu byli stronniczy i przekupni. I stawali po stronie tych, którzy mają władzę, pieniądze i wpływy, a więc nie wydawali uczciwych wyroków. I ci biedni nie mieli szansy na sprawiedliwość i nikt nie stał po ich stronie. Taki był świat, który widział Izajasz. Oczywiście Królestwo Izraela, czyli Królestwo Północne, Królestwo Judy, czyli to Królestwo Południowe, oba te królestwa uważały, że wiedzie im się dobrze, bo to był czas ekonomicznego rozkwitu. Mawiali, zburzcie mur z cegieł, a zbudujemy z kamieni. Wytnijcie figi, a posadzimy cedry. I sami czuli się silni jak cedry. Ale Izajasz wiedział, że to jest tylko takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Bo na północy pojawiło się wielkie imperium asyryjskie, które, jak sam opisuje, rozrastało się jak dziki las, który wszystko pochłonie. a na wschodzie zaczyna się pojawiać nowa potęga, Babilon, która wkrótce stanie się zagrożeniem dla królestwa Judy. Kiedy Izajasz patrzył w przyszłość, to jedyne, co mu powiedzieć, to koniec, nadchodzi koniec. Ale on też mówi coś jeszcze i mówi w swojej księdze tak. Wyrośnie różdżka z pnia Jesseja, zaowocuje pęd z jego korzeni. Jak widać, Izajasz lubi obrazy i metafory związane z lasem i drzewami, ponieważ lasy i drzewa to symbol życia i siły i są piękne i majestatyczne. Ja od 15 lat mam okazję raz na jakiś czas jechać drogą z Tomaszowa do Zakościela i podziwiać ten piękny las w różnych odsłonach, w różnych porach roku. Za nami piękny las jesienny ze złotymi kolorami jesieni. Przed nami ta odsłona zimowa, kiedy ten las będzie pokryty śniegiem. A potem chyba jedna z moich ulubionych to ta wiosenna, kiedy jest żywo, intensywnie zielony, a potem las skąpany w słońcu lata. Zawsze, o każdej porze. Jest piękny i zapiera dech w piersiach. Ale wyobraź sobie, że kiedyś jedziesz tą drogą i widzisz, że lasu nie ma. Ktoś wyciął las. Pozostały tylko same pieńki ściętych drzew. I tak widok lasu jest zachwycający i piękny, tak widok ściętego lasu jest przygnębiający, smutny i depresyjny. Las przepadł, nie ma go. I to wzbudza nas różne emocje, być może gniew, ale jak bardzo byśmy się nie gniewali, to i tak to lasu nie przywróci. I potrzeba będzie wielu, wielu lat, żeby znowu wyrósł. A być może nawet nigdy nie odrośnie. I to właśnie widzi Izajasz. Najpierw przyszli Asyryjczycy i wycięli las Królestwa Izraela. Potem przyszli Babilończycy, wycięli Asyryjczyków i wycięli Królestwo Judy. I już w 6 rozdziale swojej księgi Izajasz prorokował, że to Królestwo Judy będzie jak ścięty i spalony pieniek. A teraz chodzi po tym lesie, po tym wyciętym lesie i patrzy na te ścięte pnie drzew. I zatrzymuje się koło jednego z nich, koło pnia po drzewie Jesaja, ojca Dawida, największego króla Izraela. I patrzy, i to wspaniałe drzewo jest ścięte. Izajasz widzi czasy, kiedy na tronie Dawida nie będzie zasiadał potomek Dawida. Kiedy dynastia Dawida nie będzie już panowała w królestwie Judy, nie będzie panowała w Jerozolimie. Izajasz widzi czasy, kiedy skończy się królowanie obiecanego potomka Dawida. A jeśli skończy się królowanie potomka Dawida, to jak wypełnią się proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza? To smutny widok. To koniec. Ale kiedy Izajasz tak uważnie patrzy na ten ścięty pieniek, to widzi, że tam pojawia się coś zielonego, jakieś listki. Oto pojawia się zielony pęd. Mała gałązka. I trochę czujemy się, jakbyśmy znowu wrócili do początków ludzkości, do naszych początków historii, kiedy to ziemia była pustkowiem i nic nie było, nie było życia i Bóg powiedział słowo, niech pojawi się życie i tam, gdzie nie było życia, pojawiło się życie. Tak samo tutaj jest ścięty pień drzewa i nie ma życia, ale okazuje się, że tam jest życie. Pojawia się mała gałązka. Ale co albo kto jest tą gałązką? I dalej Izajasz wyjaśnia. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. W tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał. Sądzić on będzie nie według tego, co widoczne dla oczu, rozstrzygać nie według tego, co słyszalne dla uszu. Będzie sądził ubogich, kierując się sprawiedliwością. I sprawy pokrzywdzonych na ziemi rozstrzygał, powodowany słusznością. Berłem swoich ust będzie smagał ziemię, a tchnienie jego warg u śmierci bezbożnego. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. Oto Izajasz mówi, że ten mały pęd, ta mała gałązka to jest królewski potomek, który przyjdzie, aby objąć władzę w imieniu samego Boga. I znowu tym obrazem wracamy do najlepszych wspomnień ludzkości. Wracamy do ogrodu Eden, bo kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, aby w jego imieniu panował nad stworzeniem. To człowiek stworzony przez Boga miał reprezentować samego Boga przed całym stworzeniem. Ale my wiemy, że jako ludzie to zadanie oblaliśmy z kretesem, nie zdaliśmy go, nie wypełniliśmy go właściwie, bo zgrzeszyliśmy i zamiast tego zepsuliśmy to stworzenie, skaziliśmy go grzechem i ciągle je psujemy. Ale oto Izajasz mówi, że pojawi się człowiek, królewski potomek, który będzie władał w imieniu samego Boga. I że Duch Boży spocznie na nim, czyli on będzie prowadzony przez Boga. I to będzie duch mądrości, rozumu, rady, mocy, poznania i bojaźni Pana. Ten król, który nadchodzi, o którym mówił Izajasz, to jest król, który cechuje się poznaniem, czyli on wie, co jest dobre, a co jest złe. On zna Boże prawo, ale też mądrością. A mądrość w tamtych czasach była rozumiana jako nie tylko wiedza, ale umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. On nie tylko wie, co jest dobre, ale wie, jak to wprowadzić w czyn. I też czytamy o tym, że on charakteryzuje się bojaźnią Pana. I w Starym Testamencie bojaźń Pana to jest coś więcej niż tylko lęk. To nie chodzi o lęk, ale bać się Boga znaczyło żyć zgodnie z Jego prawem, z Jego słowem. A więc on zna Boże prawo, wie, jak je stosować i żyje zgodnie z tym prawem. I czytamy, że w tej bojaźni się rozsmakowuje, że to sprawia mu przyjemność. I to jest władca, który rządzi sprawiedliwie. Pamiętamy, że Izajasz chodził po ulicach Jerozolimy i ubolewał, patrząc na niesprawiedliwość. Na to, że ci biedni, pokrzywdzeni nie mają nawet szansy na sprawiedliwość w sądach. A oto pojawia się władca, który będzie charakteryzował się sprawiedliwością. Który nie będzie patrzył na to, co zewnętrzne, ani słuchał tego, co ludzie mu mówią. Nie będzie patrzył na czyjś status, pochodzenie, na grubość jego portfela, na to, czy jest wpływowy, czy nie, ale będzie sądził na podstawie tego, co słuszne, co właściwe. Będzie wydawał właściwe, uczciwe wyroki. Izajasz mówi, że sprawiedliwość i prawda będą jego pasem, będą jego ozdobą i wizytówką. Czymś, po czym można będzie go rozpoznać. Kim jest ten niezwykły król, ten niezwykły władca? Kiedy Jezus przyszedł na świat, to drzewo Jesaja ciągle było ścięte. Ciągle był tylko pieniek. Nad królestwem Judy panowali Rzymianie i całe królestwo Judy było pod rzymską okupacją. A na tronie Dawida w Jerozolimie nie zasiadał potomek Dawida, ale zasiadał Idumejczyk, pogański król Herod, który cechował się okrucieństwem. Kiedy Jezus przyszedł na świat w Betlejem, nawet nie w Jerozolimie, ale w Betlejem, to ludzie, którzy patrzyli na te narodziny, nie dostrzegli narodzin króla. To nie wyglądało jak narodziny króla. Kogoś, kto mógłby zmienić cokolwiek i pokonać Rzymian. Ale to był tylko jeden zielony pęd. Jedna gałązka. Kiedy ludzie patrzyli na to przyjście Jezusa, na Jego życie, wielu nawet nie dostrzegło tego, że wydarzyło się coś znaczącego. Ale to była jedna gałązka, która była zapowiedzią zmian. Kiedy Jezus dorósł i przyjmował chrzest w Jordanie z rąk Jana, to rozległ się głos z nieba. Oto jest mój Syn, którego kocham, źródło mojej radości. I Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci gołębicy. Oto jest władca, który jest prowadzony przez Ducha Bożego. Kiedy wygłaszał swoje kazanie w Nazarecie, mówi: Duch Pana nade mną, abym ogłosił biednym dobrą wiadomość, zniewolonym wolność, niewidomym widzenie. Bo On właśnie przyszedł do tych biednych, do tych zniewolonych, do tych pokrzywdzonych. Jezus karmił głodnych, leczył chorych, podnosił na duchu tych, którzy byli pozbawieni nadziei i znękanych. I nieustannie mówił o sprawiedliwości. Ale o sprawiedliwości, która nie opiera się na przestrzeganiu tylko praw, przykazań, ale sprawiedliwości, która sięga głębiej do serca człowieka. I mówił o Królestwie Bożym, które jest sprawiedliwe. My tego jeszcze do końca nie widzimy. Jeszcze tam nie jesteśmy. Ale nadejdzie taki moment, kiedy zobaczymy to Królestwo w całej pełni, kiedy Jezus powróci. I to będzie Królestwo, w którym nie będzie krzywdy, bólu, płaczu, ani niesprawiedliwości, ani niesprawiedliwych wyroków, ani ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez innych. A póki co, póki tam jeszcze nie jesteśmy, mamy przywilej, aby żyć jak poddani tego króla. I Levi Coffin był jednym z tych, którzy tak żyli. Żył w XIX wieku i przeniósł się do miejscowości Newport w stanie Indiana, tam, gdzie niewolnictwo było zakazane. I jego dom, jego sklep, który tam otworzył, to był ważny punkt na trasie tak zwanej kolei podziemnej. To była trasa, którą przerzucano niewolników, którzy zbiegli z południa, aby mogli dotrzeć bezpiecznie na północ do Kanady, gdzie już nie można było ich ścigać. Jego dom był miejscem schronienia dla takich właśnie osób. Jednorazowo w jego domu mogło znaleźć schronienie nawet 17 zbiegłych niewolników. I chociaż niewolnictwo było zakazane na północy i to, co robił, nie było nielegalne zgodnie z obowiązującym prawem, to jego sąsiedzi, którzy patrzyli na to, co robił, nie patrzyli na to przychylnie. Grożono, że spalą mu dom, że spalą jego sklep, że skrzywdzą jego rodzinę, a w końcu, że jego zabiją. Na to, że pomagał innym. Ale Lewi miał na to jedną odpowiedź. Pan Jezus powiedział, aby karmić głodnych, ubierać nagich, dawać schronienie tym, którzy go nie mają. I nic nie wspominał o kolorze skóry, więc ja pomagam wszystkim. A to dlatego, że on doskonale rozumiał to, co my też rozumiemy, czytając Księgę Izajasza, że Jezus jest Królem Sprawiedliwości, który troszczy się o pokrzywdzonych. Dlatego i my też chcemy się o nich troszczyć. Ale kiedy wczytujemy się w tę Ewangelię Izajasza i w ten niesamowity opis, to odkrywamy, że ten Król Sprawiedliwości ma też dużo większe i dużo bardziej ambitne plany dla tego świata. I kiedy patrzymy na świat wokół, to widzimy i nie mamy wątpliwości do tego, że nasz świat rozpaczliwie potrzebuje pokoju. My marzymy o świecie, w którym w wiadomościach nie oglądalibyśmy scen wojen, bombardowań, nie oglądalibyśmy ludzi, którzy stracili swoje domy i muszą uciekać przed wojną. Marzymy o świecie, w którym nasi politycy nie mówiliby tylko ludzkim głosem w Wigilię, ale na co dzień by tak rozmawiali ze sobą. Marzymy o świecie, w którym nawet chrześcijanie umieliby ze sobą się różnić na Facebooku czy przy wigilijnym stole. Marzymy o świecie pokoju. I nie mamy wątpliwości, że ten świat, w którym żyjemy, nie wygląda jak Eden. To jest raczej świat ludzi wygnanych z Edenu, którzy w świecie, w którym brat zabija brata. I właśnie dlatego Izajasz znowu zabiera nas do początku. I znowu, posługując się obrazami przeszłości, maluje wizję przyszłości i pisze tak o panowaniu tego niezwykłego króla. Wtedy wilk usiądzie przy jagnięciu, lampart zaś odpocznie przy koźlęciu. Ciele i lwiątko wyjdą wraz z bydłem na paszę, a wyprowadzać je będzie mały chłopiec. Krowa paść się będzie z niedźwiedzicą, ich młode położą się razem, a lew niczym byk będzie karmił się trawą. Niemowlę bawić się będzie nad kryjówką żmii, a dziecko ku noże węża wyciągnie swoją rączkę. Nie będą już się krzywdzić ani sobie szkodzić na całej mej świętej górze, gdyż ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wód, które okrywają morze. W tym dniu korzeń Jesseja będzie sztandarem dla ludów. Szukać go będą narody, a on będzie mieszkał w chwale. Oto znowu Izajasz zabiera do samych początków, do ogrodu Eden. Bo kiedy Bóg stworzył człowieka i umieścił go w tym ogrodzie, to ten ogród był miejscem doskonałego pokoju. To było miejsce, gdzie ludzie doświadczali pokoju z Bogiem. To było miejsce obecności Boga, kiedy mogli się cieszyć Jego obecnością i bliskością. Cieszyli się też pokojem między sobą. Nie wstydzili się siebie nawzajem, a także cieszyli się harmonią z całym stworzeniem. Ale kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy człowiek przestał słuchać Boga, te idealne relacje zostały zniszczone. Ludzie stracili pokój z Bogiem, zaczęli się ukrywać przed Bogiem. Zaczęli się ukrywać przed sobą nawzajem, wstydzić siebie nawzajem. Stracili te dobre relacje, które ich łączyły. Zaczęli walczyć o dominację i stracili dobre relacje z całym stworzeniem, które zostało skażone grzechem. Pojawiła się śmierć, choroba, cierpienie. I tak wyglądał świat. A to wszystko dlatego, że ludzie, którzy zostali stworzeni na obraz Boga, zapragnęli być tacy jak Bóg. Ludzie, którzy mieli słuchać Boga i mieli przywilej słuchać tylko Boga, posłuchali głosu węża, głosu zwierzęcia i stali się jak zwierzęta. Zaczęli postępować jak zwierzęta. I tworzyć całe kultury, całe społeczeństwa oparte na okrucieństwie, arogancji, przemocy, które były zdziczałe, jak dzikie bestie. Ale Izajasz mówi, tak nie musi być. Bo kiedy przyjdzie ten król, to on zaprowadzi pokój, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Izajasz maluje przed nami obrazy Edenu. Mówi, że wilk będzie leżał obok jagnięcia. Lew będzie lampart odpocznie przy koźlęciu. A ciele, lwiątko, wyjdą razem na paszę. Będzie prowadził je mały chłopiec. Dziecko będzie bawiło się przy jamie żmij albo węża. To będzie jak powrót do Edenu. Doskonały pokój. Ale my doskonale wiemy, że patrzymy te obrazy i słuchamy ich i mówimy, ale to przecież niemożliwe. Przecież świat przyrody na tym polega, na tym się opiera, że drapieżniki polują, że ktoś kogoś, na kogoś łapie, kogoś zjada. Na tym polega świat przyrody. Taki pokój jest niemożliwy. I o to chodzi w tym opisie, że ten pokój jest niemożliwy naturalnymi sposobami. I my patrzymy na swoje życie wokół i też nie możemy sobie wyobrazić takiego pokoju. Kiedy myślimy o swoich relacjach i ludziach wokół nas, a zwłaszcza o tych trudnych relacjach, to mamy takich ludzi, z którymi żyjemy jak pies z kotem. I myślimy sobie, nawet nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy można byłoby się ze sobą dogadać, znaleźć wspólny język. No jak pies z kotem. Albo myślimy o innych, że to są trochę inne relacje, bardziej jak wilki i jagnie. To są ludzie, którzy wiele razy nas skrzywdzili, którzy wiele razy pokazali, że są silniejsi, że mogą zranić i zrobią to jeszcze raz i jeszcze raz, bo mogą, bo są drapieżnikami. Nawet nie wyobrażamy sobie, że to się może zmienić, że cokolwiek mogłoby to zmienić. A potem patrzymy szerzej i dalej i widzimy całe kraje, narody, które walczą ze sobą jak dzikie bestie. To świat, w którym silniejszy atakuje mniejszego. I za naszą wschodnią granicą toczy się wyniszczająca, okrutna wojna, bo większy zdecydował się napaść na mniejszego. Albo patrzymy na historię innych narodów i konfliktów, które trwają od wieków. Trudno wyobrazić sobie pokój w Palestynie i zgodę między Żydami a Arabami. To trwa od wieków. I patrzymy na inne zapalne punkty, na Tajwan, na granice Indii, Pakistanu, na Syrię, na kraje Afryki. I te wszystkie, w tych wszystkich miejscach brakuje pokoju, a narody walczą ze sobą jak dzikie zwierzęta, których jeden atakuje drugiego i próbuje go pożreć. I zastanawiamy się, czy jest jakaś nadzieja dla tego świata? Czy ktoś pogodzi te dzikie zwierzęta? Otóż odpowiedź jest tak. Bo ten tekst zaczyna się od zwierząt, ale nie kończy się na zwierzętach, kończy się na narodach. I okazuje się, że to właśnie będzie ten korzeń Jesaja, który staje się sztandarem. Ten mały pęd, który staje się królem i władcą. To on zgromadzi ludzi ze wszystkich narodów i języków. I oni przyjdą na jego górę, na miejsce jego obecności, aby cieszyć się jego obecnością. I nie będą ze sobą walczyć, ponieważ poznają Boga, jakim on jest naprawdę. I ziemia będzie pełna poznania Boga, tak jak morze jest pełne wody. Ale zamiast walczyć, skupią się wokół tego sztandaru i będą go wielbić. Skupią się wokół swojego króla, aby oddawać mu cześć. I to jest obraz, który maluje przed nami Izajasz. Kiedy Jezus przyszedł na świat, to to wielu ludzi spodziewało się, oczekiwało, że On wprowadzi swoje królestwo siłą. Jego uczniowie i zeloci, którzy Go otaczali, oczekiwali, kiedy nadejdzie ten moment, kiedy Jezus rozpocznie powstanie, zbrojne powstanie, aby siłą pokonać Rzymian. Ale On niestrudzenie im powtarzał, że Jego królestwo jest inne. Jego królestwo nie jest tego świata, ale Jego królestwo zmienia ten świat. I nie metodami siły, przemocy, walki, polityki czy wojny, ale metodą miłości, bo On przyszedł po to, aby zmienić serca ludzi. A my jako Jego naśladowcy, jako Boży Kościół, jesteśmy ludźmi z różnych narodów, różnych języków, różnych ras, różnych kultur, którzy gromadzą się w jednym miejscu po to, aby wielbić Jezusa Chrystusa, aby wielbić Boga. A to, co robimy tutaj i teraz, jest zaledwie przedsmakiem wieczności, jak Jan mówi, i widziałem wielki tron, tron Boga, a przed tym tronem byli wielcy i mali, starzy, młodzi, ludzie ze wszystkich ras, narodów, języków, ze wszystkich grup etnicznych, którzy nie walczyli ze sobą, ale wielbili Boga wszyscy razem. Bo taki właśnie jest ten król. I kiedy czytamy ten tekst, odkrywamy, że Jezus jest królem pokoju, który przemienia serca i jednoczy ludzi w uwielbieniu. Dlatego już teraz możemy być ludźmi pokoju i Go wielbić. A wszystko zaczęło się od ściętego drzewa, od pieńka, martwego pieńka i jednego pędu. A skończyliśmy nagle w ogrodzie, który wygląda jak Eden, tylko jest o niebo lepsze. Jednak kiedy patrzymy na świat wokół nas, to musimy powiedzieć sobie szczerze, że jeszcze tam nie jesteśmy. Jeszcze tam nie dotarliśmy. I nasza sytuacja jest trochę podobna do sytuacji więźniów pewnego obozu koncentracyjnego, którzy jakimś sposobem, wykradając materiały z magazynu, sklecili takie proste, przenośne radio. I chociaż siedzieli w obozie koncentracyjnym, to słuchali wiadomości z frontu, a to już był koniec wojny. I słuchali o tym, jak wojska niemieckie ponoszą klęskę za klęską, że zwycięstwo jest coraz bliżej, aż pewnego dnia usłyszeli w radiu, że Niemcy podpisały akt kapitulacji. Problem polega na tym, że pod koniec wojny sami Niemcy mieli coraz większe problemy z komunikacją i ta wiadomość nie dotarła do władz obozu. Oni o tym nie wiedzieli. I przez kolejne dni życie w obozie toczyło się tak, jakby się nic nie wydarzyło. Tak samo, ale zupełnie inaczej. Bo oni chociaż patrzyli na te same okrutne twarze swoich strażników, chociaż jedli to samo paskudne jedzenie, spali na tych samych twardych, zawszonych pryczach i wykonywali tą samą ciężką pracę, to wiedzieli, że są wolni. Że już są wolni. Wojna się skończyła. A 4 dni później, kiedy obudzili się rano, bramy obozu były otwarte, a po strażnikach nie było ani śladu. Naprawdę byli wolni. I podobnie jest z nami. Wojna została wygrana, król już przyszedł, Jezus przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy i otworzyć nam drogę do wieczności, aby naprawić ten świat. Jesteśmy wolni. Ale pewnego dnia ten król powróci. Bramy będą otwarte. A my naprawdę doświadczymy tej wolności. I wtedy powiemy, że Jezus, kiedy Jezus powróci, to przywróci sprawiedliwość i pokój. A my będziemy Go uwielbiać już na zawsze. I kiedy znajdziemy się w tym nowym świecie, to zawołamy. To nie koniec. To dopiero początek.